Chwała Bogu, witam w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, Kościół zgromadzony na tym miejscu, który uwielbia Jezusa, wierzę, że doznaje też takiego posilenia, dotknięcia poprzez działanie osoby Ducha Świętego, że dzisiaj możemy mieć tą społeczność ze sobą, ale również społeczność z żywym Bogiem, który jest obecny na tym miejscu poprzez osobę Ducha Świętego. Słowo, którym chciałbym się dzisiaj podzielić, to tak. Jesteśmy w Kościele, jesteśmy w Bożym domu. Biblia mówi, masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Pana Jezusa Chrystusa. A więc Kościół to jest Boży dom. Bóg mieszka w swoim Kościele. Nasze serca są Jego domem, są Jego przybytkiem. Słowo Boże mówi, czy nie wiecie, że świątynią Ducha Pańskiego Bożego jesteście, że Duch Boży mieszka w was, że świątynią Bożą jesteście. I Słowo Boże również pokazuje nam pierwszy list do Koryntian, 3 rozdział, 16-17 werset mówi o tym, że również możemy niszczyć świątynię Bożą, że kto niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg. Słowo Boże mówi, że możemy budować świątynię Bożą, że możemy być tymi, którzy wspierają Kościół, którzy budują Kościół, którzy budują swoje życie, a więc mamy jakiś wpływ na życie Kościoła. I dzisiaj chciałbym, żebyście posłuchali, żebyśmy się zastanowili nad tym, że możemy budować Kościół i budować swoje życie, a również często najbardziej Kościół niszczymy poprzez jeden członek naszego ciała i to jest język. Dlatego jeżeli pastor, czy właśnie jeżeli mieliście nauczanie na temat uśmiechania się, żebyśmy byli Kościołem, który się uśmiecha, to ja dzisiaj chciałbym do tego dołożyć to, żebyśmy, jeżeli mamy uśmiechnięte buzie, to żebyśmy mieli jeszcze taki dobry język, żeby właśnie ten język przynosił błogosławieństwo, a nie przekleństwo. A więc do swojego uśmiechu dołącz jeszcze dobry, taki budujący język, dobrą mowę. Rozpoczynam zwiastowanie Bożego Słowa od fragmentu, który często jest czytany, taki sztandarowy, jeżeli chodzi o naszą mowę, list świętego Jakuba, 3 rozdział, przeczytam od 1 wersetu. Od tego rozpoczniemy, ale dzisiaj chciałbym, żebyśmy nauczyli się, zastanowili, może przypomnieli sobie, żebyśmy wiedzieli, że możemy budować, że możemy zachęcać, że możemy inspirować i że nasza mowa ma wpływ na ludzi, którzy nas słuchają, że nasza mowa ma wpływ na działanie Ducha Świętego, że nasza mowa ma również wpływ na to, jak my sami żyjemy i czy rozwijamy się, czy wzrastamy. Ale list świętego Jakuba, 3 rozdział od 1 wersetu. Niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami, bracia moi, gdyż wiecie, że otrzymamy surowszy wyrok. Dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień. Jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który i całe ciało może utrzymać na wodze. A jeśli koniom wkładamy w pyski wędzidła, aby nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem. Także i okręty, chociaż są wielkie i gwałtownymi wichrami pędzone, kierowane bywają maleńkim sterem, tam dokąd chce wola sternika. Tak samo i język jest małym członkiem, lecz pyszni się z wielkich rzeczy. Jakże wielki las zapala mały ogień. I język jest ogniem, język jest wśród naszych członków swoistym światem nieprawości. Kala on całe ciało i rozpala bieg życia, sam będąc rozpalonym przez piekło. Bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt i płazów i ptaków i płazów i stworzeń morskich może być ujarzmiony i został ujarzmiony przez rodzaj ludzki, natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka tego krnąbrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. Nim wysławiamy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno. Czy źródło wydaje z tego samego otworu wodę słodką i gorzką? Czy drzewo figowe, bracia moi, może rodzić oliwki albo winna latorość figi? Tak też słony zdrój nie może wydawać słodkiej wody. A więc ten fragment Bożego Słowa, inne fragmenty będziemy później czytali, ale chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ja bardzo się cieszę z tego powodu, że w Kościele są ludzie, którzy poznali osobiście Pana Jezusa Chrystusa, których grzechy zostały oczyszczone. Wierzę, że na tym miejscu są osoby, których grzechy zostały oczyszczone krwią Chrystusa, że nasze serca stały się świątynią Bożą poprzez zamieszkanie w naszych sercach Bożego Ducha, że Duch Boży mieszka w nas, a więc dążymy do tego, żeby pod wpływem Ducha Świętego prowadzić doskonałe życie, ale doskonali nie jesteśmy. Słowo Boże mówi, że dopuszczamy się wszyscy wielu uchybień. Ja nie wiem, w jakich dziedzinach Twoje życie ma pełno uchybień. Bardziej zdaję sobie sprawę z tego, w czym ja uchybiam, ale wszyscy dopuszczamy się różnych właśnie niedoskonałości, bo nie jesteśmy doskonali. Zbawieni, ale niedoskonali. I Słowo Boże mówi, pokazuje nam, że najbardziej, w czym uchybiamy, czego najbardziej potrzebujemy, jeżeli chodzi o przemianę właśnie w naszym życiu, to jest nasza mowa. To jest nasz język. A więc zbawieni, ale nie doskonali. Jakub pisze praktyczny list i wspomina i mówi takie określenia. Mówi o wędzidle, mówi o sterze i jeżeli bym porównał nasze życie, może bym porównał życie Kościoła, a może życie każdego z nas pojedynczo jako do takiej łódki, która żegluje po morzu tego świata, łapie wiatr Ducha Świętego, mamy pewien cel, który chcemy osiągnąć, a więc jeżeli jesteś właśnie taką łódką, która została przez Boga postawiona na falach tego świata i Bóg pragnie, żebyś w pewnym kierunku zmierzał, to Słowo Boże mówi, że język jest sterem i język ma wpływ na to, gdzie w swoim życiu dopłyniesz, w jakim kierunku Twoje życie się posuwa. A więc chociaż możemy już być w różnych okolicznościach, ale to my decydujemy poprzez swoją mowę, w jakim kierunku zmierzamy. Słowo Boże pokazuje, mówi o wędzidle, tak jak powiedziałem, o sterze, ale również jest porównanie do ognia, że język to jest tak, jakby może nie dosłownie to, co jest napisane, mówię, ale język to jest tak jakby taka zapałka, która ma w sobie pewien potencjał i tą zapałką możesz podpalić pewien ogień. A więc wszyscy jesteśmy takimi podpalaczami, którzy mogą coś podpalić. Podpalić w życiu męża, w życiu żony, może w życiu dziecka, może w życiu przyjaciela, brata, siostry, kogoś. Możesz coś rozpalić. Możemy być tymi, którzy rozpalają ogień Ducha Świętego, bo Słowo Boże pokazuje, że Bóg jest ogniem i ten Boży ogień może zapłonąć, a z drugiej strony może to być ogień taki nie za dobry, bo był też fałszywy ogień, taki diabelski ogień, który Bogu się nie podobał. A więc dzisiaj pytanie, które chciałbym, żebyśmy sobie zadali, żebyśmy się nad tym zastanowili, żebyśmy wiedzieli, że nasza mowa ma wpływ na ludzi, którzy nas słuchają, zapala coś w tym życiu tych ludzi i czy jesteśmy podpalaczami, którzy zapalają Boży ogień w życiu osób, które nas słuchają. A więc, żebyśmy byli tymi, którzy mają dobre zapałki w swoim życiu, żebyśmy mieli dobre zapałki. I to słowo, które czytaliśmy, nie jest powiedziane, bo ktoś mógłby powiedzieć, no to jest mowa do ludzi niewierzących, niezbawionych, bo my to tutaj doskonali. Tak jak powiedziałem na wstępie, jest to mowa do ludzi wierzących, jest to mowa do Kościoła, żebyśmy robili dobry użytek ze swojej mowy, żebyśmy robili dobry użytek ze swojego języka. I dzisiaj myślmy, że nasza mowa może przynieść błogosławieństwo, że możemy być i wnosić wielkie błogosławieństwo w życie ludzi, którzy nas słuchają, ale nasza mowa również może wnosić wielkie przekleństwo w życie ludzi, którzy nas słuchają. Że możemy być tymi, którzy mają słodycz mowy, ale możemy być tymi, którzy wnoszą gorycz do życia ludzi, do których nasze słowa docierają. Że możemy być tymi, którzy wysławiają Boga, ale z drugiej strony możemy być tymi, którzy przeklinają i wnoszą przekleństwo do życia tych ludzi, którzy naszej mowy słuchają. A więc co wychodzi z naszych ust? Najmądrzejszy człowiek, Salomon, w swoich przypowieściach, przypowieści Salomona, 18 rozdział, 21 werset. I teraz chciałbym, żebyśmy zobaczyli te właśnie dobre i złe określenia, które dotyczą naszej mowy, a więc przypowieści Salomona i Salomon 18 rozdział 21 werset mówi tak. 18:21. Śmierć i życie są w mocy języka, lecz kto nim zyskuje przyjaciół, korzysta z jego owocu. Na co zwracam uwagę? Język ma moc. Język, w języku jest wielka moc, ale Salomon mówi, Słowo Boże mówi, że śmierć i życie jest w mocy języka. A więc na naszym języku może być życie i możemy wnosić życie, i to za chwilę zobaczymy, życie innych ludzi, ale również na naszym języku może być coś, co spowoduje śmierć w życiu ludzi, którzy nas słuchają. Jeszcze jeden werset z Przypowieści, 12 rozdział, a więc Przypowieści Salomona, 12 rozdział i 18 werset, mówi tak. 12:18. Kto mówi nierozważnie, rani jak miecz, lecz język mędrców leczy. Kto mówi nierozważnie, rani jak miecz, lecz język mędrców leczy. Dzisiaj wokół nas jest wielu ludzi, którzy zostali pobici, poranieni, różnego rodzaju choróbska w ich życiu, z powodu nie tego, że napadli na nich zbójcy, którzy ich poranili w sposób fizyczny, obrabowali i uciekli, ale jest wielu ludzi, którzy są poranieni z powodu mowy, którą usłyszeli, i ta mowa, zamiast przynieść błogosławieństwo, przyniosła śmierć, czy przyniosła właśnie jak rany spowodowane naszym czy czyimś językiem. Ale z drugiej strony chciałbym, żebyśmy zobaczyli, że również nasz język, jeżeli spotykamy ludzi, którzy są chorzy, duchowo chorzy, może w jakiejś trudnej sytuacji, nasz język może być również tym lekarstwem, może być tym balsamem, który podniesie człowieka, który jest w jakiejś trudnej sytuacji. A więc możemy ranić, ale również możemy leczyć poprzez swoją mowę. Mowa ma wielki wpływ na ludzi, którzy nas słuchają. I teraz, jeżeli chodziłoby może po jednym przykładzie, jeżeli chodziłoby o to podnoszenie albo ranienie. W księdze Joba, 4 rozdział, 3 i 4 werset, księga Joba, 4 rozdział, 3 i 4 werset, jest mowa o Jobie, który dobrze korzystał ze swojego języka. Biblia mówi o Hiobie, że był człowiekiem bogobojnym, był człowiekiem dobrym, Bogu się podobał, był człowiekiem, który był błogosławiony przez Boga, spotkały go różnego rodzaju doświadczenia, ale kiedy pewien człowiek, jego przyjaciel Elifas, mówi o jego życiu, kiedy mówi do niego i jego zachęca, mówi w taki sposób odnośnie tego, co Hiob czynił w swoim życiu. 4 rozdział, 3 i 4 werset. I to są słowa o Hiobie. Oto sam wielu podnosiłeś na duchu i pokrzepiałeś osłabione ręce. Upadającego podnosiły twoje słowa, a uginające się kolana umacniałeś. A więc kiedy Hiob przyszedł do jakiegoś człowieka, kiedy przyszedł do kogoś, który był poraniony, który był taki pobity, który uginał się może pod ciężarami swojego życia, potrzebował takiego podniesienia, to Słowo Boże mówi, ty takiego człowieka podnosiłeś i zachęcałeś. Może zadamy sobie pytanie, jak, w jaki sposób? I Słowo Boże mówi, Twoje słowa podnosiły, Twoje słowa zachęcały, Twoje słowa leczyły, że ludzie, którzy uginali się w swoim życiu, oni byli Twoimi słowami podniesieni, zachęceni do tego, żeby dalej szli w swoim życiu i realizowali Bożą wolę, żeby wypełniali to, żeby ich życie nabierało odpowiedniego kierunku i Bogu się podobało. Ale na przykład o Izraelu w księdze Jeremiasza, księdza Jeremiasza, 9 rozdział i 7 werset, jeżeli Bóg patrzył na Izraela, to mówi o nim jako o ludzie, który, i teraz 9 rozdział, 5 werset mówi, gwałt idzie za gwałtem, oszustwo za oszustwem, nie chcą mnie znać, mówi Pan. I 7 werset mówi, ich język jest jak zabójcza strzała, słowa ich ust to oszustwo, o pokoju nie mówią, a więc ich język jest jak zabójcza strzała, ich język jest jak mowa zatruta. I Izrael w tym czasie, jeżeli Bóg patrzył na Izraela, mówił o nim, że właśnie ich słowa nie przynosiły tego błogosławieństwa, ale były tą zatrutą strzałą, która powodowała, że życie ludzi było zatrute, że nie przynosili dobrego owocu. A więc język, mowa albo przynosi błogosławieństwo, albo przekleństwo. Jeżeli chcesz czynić coś dobrego w swoim życiu, zastanów się nad tym. Czy nie trzeba by było rozpocząć od tego, żeby zastanowić się nad swoją mową? Co mówię? Czy to przynosi błogosławieństwo, czy to po prostu nic dobrego nie czyni. Następna rzecz. Słowa mają moc. Słowa mają twórczą moc. Jeżeli czytamy list do Hebrajczyków, 11 rozdział, 3 werset, przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga. Nie zostały stworzone, nie powstały ze świata zjawisk, ale zostały ukształtowane słowem Boga. List do Hebrajczyków, 1 rozdział, 3 werset. Wszystko to, co istnieje, podtrzymywane jest poprzez Słowo Boże. A więc Słowo Boże podtrzymuje wszystko przy istnieniu. A więc nie takie perpetuum mobile, że samo z siebie po prostu wszystko trzyma się razem ze sobą i dobrze funkcjonuje, ale Słowo Boże, Słowo Pana Jezusa Chrystusa, które Bóg wysyła, powoduje, że świat istnieje i że wszystko w odpowiedni sposób funkcjonuje. Izajasz 55 rozdział, 10-11 werset, Bóg mówi takie słowa, że słowo, które wychodzi z moich ust, ono nie wraca do mnie puste, ale spełnia pomyślnie to, czym je wysłałem. Znacie taki werset? Jest wcześniejszy werset, mówi, że z moim słowem jest tak jak z deszczem, który spada na ziemię, jak jest ze śniegiem, który spada, że on nawadnia ziemię, on powoduje, że ziemia jest urodzajna, że zrasta tam pewien plon. I później właśnie Bóg mówi, że tak jest z moim słowem. Moje słowo nie wraca do mnie puste. Słowo moje, wysyłam je, ono wraca, spełniając pomyślnie to, z czym je wysłałem. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie jesteśmy bogami i nasze słowo na pewno nie ma takiej mocy, jak słowo Boga, dlatego że nie jesteśmy w stanie swoimi słowami czynić tego, co czyni Bóg. Ale czy nasze słowa, jeżeli jesteśmy stworzeni na Boży obraz i na Boże podobieństwo, czy nasze słowa nic nie tworzą, czy nasze słowa nic nie mogą uczynić? Chciałbym, żebyśmy zobaczyli, że słowa są jak ziarna, że w nich jest potencjał. Jeżeli będziesz wyziewał dobre ziarno, to jako kościół, jeżeli będziecie wyziewali dobre ziarno, będziecie zbierali dobre plony. Jeżeli będziecie wysiewali byle jakie ziarno, konkol, to będziecie zbierali złe plony, dlatego że w słowach jest moc, w słowach jest pewien potencjał. Na pewno nie taki potencjał jak w słowie Boga, gdzie Duch Święty powoduje, że każde słowo Boga jest wypełnione, ale również Duch Święty albo diabeł słucha naszej mowy i jeżeli mówi źle i mówi, że będzie źle i będzie tragedia, to on zaciera ręce, klaszcze swoje dłonie i mówi, dobrze mówisz, jeżeli tak mówisz, jeżeli tak wyznajesz, to po prostu według wiary Twojej Ci się stanie, według wiary Twojej po prostu będą pewne rzeczy się działy. A więc język może albo spowodować, że Duch Święty zaczyna działać, albo diabeł może, słuchając pewnej mowy, po prostu czynić to, co wyznajesz i potwierdzasz swoimi ustami. I teraz tak, jeżeli chodzi o tą dobrą, błogosławioną mowę, jaki wpływ mowa ma na życie ludzi, chciałbym, żebyśmy zobaczyli na podstawie dziejów apostolskich. Na pewno chcielibyśmy, żeby ludzie na podstawie naszej mowy, tego co mówimy, żeby ludzie co? Nawracali się, żeby wiara była zbudowana w ich sercu. Może niektórzy by nie chcieli, ale my byśmy chcieli, żeby wiara była w sercu, żeby ludzie przyjmowali wspaniałe Boże dary, wspaniałe Boże błogosławieństwo. I kiedy czytamy dzieje apostolskie, powiem wam, że to błogosławieństwo nie spadało z nieba tak po prostu, no, nagle nie wiadomo co, nie wiadomo dlaczego, coś zaczęło się dziać i przyszło Boże błogosławieństwo. Zawsze, kiedy widzimy, że Bóg działał, wyciągał swoją dłoń, widzimy człowieka, który pierw otworzył swoje usta i mówił, jak Słowo Boże mówi. Mówił pod wpływem Ducha Świętego to, co Bóg chciał, aby było powiedziane. Czy chcielibyśmy, żeby ludzie się nawracali? Czy chcielibyśmy, żeby nowe osoby miały wiarę w swoim sercu, wyznawały Jezusa jako swojego Pana, swojego Zbawiciela? Amen. Chcielibyśmy. Wszędzie tam, gdzie Ewangelia jest zwiastowana, ludzie się nawracają. Więcej albo mniej, ale wszędzie, gdzie Ewangelia jest zwiastowana, ludzie się nawracają. Dlatego, że Słowo Boże, które zwiastujemy, ma moc. I teraz tak, Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, 22 werset. Po zstąpieniu Ducha Świętego, po napełnieniu właśnie Duchem Świętym tych 120 ludzi, tych osób w górnej izbie, wychodzą różne opinie odnośnie tego, co tam się stało i chyba 22 werset jest napisane, że Piotr otwiera swoje usta i zaczyna mówić do nich poselstwo o Panu Jezusie. Nie czytam, ale właśnie, że oni słuchali przemawiającego Piotra. I wiecie, kiedy Piotr mówił o Jezusie ukrzyżowanym, o Jezusie zmartwychwzbudzonym, uwielbionym, wywyższonym, jeżeli ludzie słuchali tej mowy, wiecie, jaki był efekt? Wiecie, 3000 ludzi przyjęło zbawienie, dlatego że Ewangelia była zwiastowana, Słowo Boże było zwiastowane, zaczęło to coś czynić w sercu ludzi, którzy słuchali, Duch Święty wykorzystywał te słowa i poruszał tymi sercami i w ich sercach powstało właśnie to pragnienie upamiętania, przyjęli Jezusa, 3000 ludzi zostało zbawionych, ochrzczonych. 3000 ludzi, życie tych ludzi było przemienionych przez zwiastowanie Piotra. Gdybyśmy czytali 8 rozdział w Samarii, kiedy rozproszyli się z powodu prześladowania, wtedy w Samarii była zwiastowana Ewangelia, było zwiastowane również Boże Słowo, Dzieje Apostolskie, 8 rozdział. Filip dotarł do Samarii i wiecie, co im mówił? Nie jakieś bzdety, nie mówił o jakichś rzeczach takich, które nie miały jakiegokolwiek znaczenia, ale 4-5 werset mówi tak. Wszakże ci, którzy się rozproszyli, szli z miejsca na miejsce i zwiastowali dobrą nowinę. A Filip dotarł do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. A więc co było na jego ustach? Chrystus, Słowo Boże, dobra nowina, Ewangelia, poselstwo Panu Jezusie. I ludzie słuchali tego wszystkiego. Wiecie, co się działo? W ich sercach powstawała wiara i były wielkie cuda, znaki. Chorzy byli uzdrawiani, demony były wyganiane. Było wiele radości w tej miejscowości. Z tego powodu, że właśnie dobre słowo tam było wysiewane, powodowało to wiarę w sercu ludzi i życie ludzi było przemieniane. 10 rozdział, kiedy poganie przyjmują Ewangelię, dom Korneliusza, wtedy, kiedy są zgromadzeni, przychodzi Piotr i również 34 werset mówi, on otworzył swoje usta i zaczął mówić. Teraz poznaję, że Bóg nie ma względu na osobę, ale w każdym narodzie miły mu jest ten, który się go boi, sprawiedliwie. I mówi o Panu Jezusie Chrystusie. Oni słuchają tego i powiem wam, nie gorycz, nie jakieś dziwne, niedobre jakieś uczucia powstają w ich sercu, ale oni słuchają o Panu Jezusie Chrystusie, otwierają swoje serca, Duch Święty wstępuje i właśnie zostają napełnieni Duchem Świętym. I moje pytanie właśnie to jest to, czy jeżeli widzimy te przykłady, czy widzimy również to, że albo czy zastanawiamy się nad tym, czym ludzie są napełniani, kiedy słyszą to, co my mówimy. Czy są napełniani Duchem Świętym? Czy są napełniani mocą z wysokości? Czy może są napełniani jakimś szambem albo jakimiś takimi rzeczami, które zamiast właśnie wzrost wiary powodują tylko torsje, wymioty, różnego rodzaju złe samopoczucie i po prostu nie przybliżają to te słowa ludzi do społeczności z Panem Jezusem Chrystusem. I to samo, ta dobra mowa. Gdybym powiedział o listrze, człowiek chromy słucha przemawiającego Pawła, Paweł patrzy na niego, nagle dostrzega, że ma dość wiary do tego, żeby zostać uzdrowionym i mówi, stań prosto na nogach swoich. Skąd ta wiara w sercu tego człowieka się zrodziła? Nie z tego powodu, że Paweł mówił jakieś rzeczy po prostu takie gdzieś tam związane z tym światem albo z polityką albo z jakimiś innymi rzeczami, ale po prostu mówił rzeczy, które zbudowały wiarę tego człowieka, że mógł przyjąć uzdrowienie. Jeżeli pierwsza chrześcijanka nawróciła się na kontynencie europejskim, Lidia w Filipii, ona siedziała, również słuchała przemawiającego Pawła i wiara w jej sercu rodziła się, Bóg otworzył jej serce, żeby przyjęła zbawienie. A więc powinniśmy być tymi, którzy mają Słowo Boże na swoim języku, powinniśmy być w miejscach, gdzie Ewangelia jest zwiastowana, kiedy przychodzimy do zboru, przychodzimy do kościoła. Po co? Po to, żeby też słuchać Bożego Słowa, żeby nasze serca właśnie słuchały Bożego Słowa, żeby wiara w nas się rodziła. Jeżeli Bóg mówi, nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń, to nie dlatego, żeby uczynić frekwencję, tylko dlatego, że potrzebujemy tego, żebyśmy byli zachęcani, budowani, oczyszczani poprzez zwiastowanie Boże Słowo. Musimy uczyć się właśnie, bo to Słowo powoduje wzrost czegoś w naszych sercach. Jeżeli jest dobre Słowo, zwiastowane, słuchamy dobrej mowy, to jest to ziarno, które będzie wydawało plon w naszym życiu. Ale druga strona medalu. Avers albo revers. czy zła mowa może również spowodować coś złego w życiu ludzi, którzy tej mowy słuchają. Dlatego, że mówimy, i powiedziałem wcześniej, śmierci i życie, rana albo balsam, mówiliśmy o tym, że wiara jest ze słuchania Bożego Słowa, ale również chciałbym, żebyśmy wiedzieli, że jeżeli jesteśmy w miejscu albo, nie daj Boże, jesteśmy tymi, którzy źle mówią, to również strach, bojaźń, gorycz, zwątpienie, różnego rodzaju depresje są często wynikiem tego, że źle mówimy i słuchamy złych rzeczy, które gdzieś po prostu docierają do naszego życia. Więc jeżeli jesteśmy tak szeroko otwarci na to, co ten świat mówi, to w tym momencie nie wiara, ale tak jak powiedziałem, często bojaźń, jakieś zwątpienie, gorycz zaczyna wypełniać nasze serce. A więc jeden przykład. Izrael, który idzie do ziemi obiecanej, mówi do Mojżesza, żeby wysłał wywiadowców, którzy zobaczą tą ziemię. 12 wywiadowców idzie, ziemię przepatrują, wracają z owocami tej ziemi i w tym momencie przekazują poselstwo. Poselstwo z początku jest takie same, a więc mówią: widzieliśmy tą ziemię, widzieliśmy te miasta, widzieliśmy ludzi, którzy tam mieszkają, zobaczyliśmy to wszystko. I pierwsza podstawowa rzecz, łatwiej na podstawie tego przykładu wyciągnąć wniosek, że łatwiej jest mówić negatywnie niż pozytywnie. Dlaczego? Dlatego, że tak, kiedy zobaczyli, 12 widziało te same rzeczy, 12 patrzyły na te same rzeczy, ale tak, 10, a więc łatwiej, 10 przyszło i mówią: ale nie możemy wyruszyć, nie możemy pójść, nie możemy zdobyć tej ziemi, są więksi, mocniejsi, nic nie można zrobić, wiecie to, nie ma w ogóle sensu, i tak nie damy rady. I 10 mówiło w taki sposób. Ale tak mówię ten przykład dlatego, żebyśmy zobaczyli, że w tych samych okolicznościach, widząc to samo, możemy mówić w różny sposób. Że mowa nie jest uwarunkowana od tego, co widzimy, tylko mowa jest uwarunkowana od naszej wiary i od naszego postrzegania Boga. Możemy być w tych samych okolicznościach, a nasza mowa może być różna. I teraz tak, 10 mówi negatywnie, 2 mówi w taki sposób, mówi, że jeżeli pójdziemy, zdobędziemy, Bóg jest z nami, zdobędziemy tą ziemię. I to, co powiedziałem, chcę to podkreślić, możesz być w tych samych okolicznościach, co brat, siostra, jakiś drugi człowiek, ale mowa może być różna. Po prostu w różny sposób, o pewnych rzeczach możemy powiedzieć. I w tym momencie, jeżeli patrzymy na tą mowę, oni widzieli te same rzeczy, ale mówili inaczej i ta mowa miała wielki wpływ na ludzi, którzy tej mowy słuchali. Oni jeszcze tam nie byli, oni tego nie widzieli, oni po prostu zaczęli sobie wyobrażać, bo mowa powoduje, że zaczynamy sobie wyobrażać to, co ktoś zaczyna mówić, i oni zaczęli sobie wyobrażać, jacy to oni są pokonani, jak to ich żony są zabrane, jak to ich dzieci są w niewoli, jak to już oni są zabijani, jak to już jest to wszystko, jaka to jest strata. I jeszcze nic nie widzieli, ale na podstawie tego, co słyszeli, 14 rozdział mówi, lud płakał całą noc. Mówili: zawracajmy z powrotem, nie ma sensu, po co my w ogóle żeśmy wyszli, po co my w ogóle to robiliśmy, wracajmy z powrotem, dlatego że nie jesteśmy w stanie tutaj nic uczynić. I powiem tak, ten fragment, teraz co tutaj mówię, sumuję takim określeniem i taką myślą. Oni dostali to, co mówili. Rzecz ważna. Dostali to, co mówili. Ci, co mówili z wiarą w Boga, w Boże działanie, w Bożą moc, Bożą inspirację, weszli do ziemi obiecanej, bo Bóg był z nimi. Ci, co mówili, że nie wejdą, że nie ma żadnej nadziei, nie weszli, dlatego że według słowa, które mówili, po prostu im się stało. A więc często otrzymujemy, to już wcześniej powiedziałem, to, w jaki sposób mówimy. Jeżeli mówisz, że nie dasz rady, po prostu nie wierzysz w Bożą moc, Boże prowadzenie, często tak się dzieje. Jeżeli widzisz, że Bóg jest z tobą i na swoje okoliczności nakładasz Bożą obecność, często Bóg na podstawie właśnie twojej wiary i twojego wyznania zaczyna działać, zaczyna coś czynić w twoim życiu, zaczyna coś działać w twoim sercu. A więc mowa, tak jak powiedziałem, z jednej strony, wracam do dziejów apostolskich, inspiruje, buduje, zachęca, wzbudza wiarę, ale z drugiej strony może spowodować strach, różnego rodzaju upadki, porażki z powodu złych słów, które wypowiadamy. I teraz sumuję to, list do Efezjan, 4 rozdział, 29 werset. List do Efezjan, 4 rozdział, 29 werset. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. Niech żadne zepsute, złe, nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które przyniesie błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. A więc pytanie, myśl, która gdzieś powinna przemknąć przez nasze umysły jak błyskawica, zanim otworzymy swoje usta, to jest to, jak to słowo wpłynie na osobę, która mnie słucha. Czy to przyniesie błogosławieństwo, czy to przyniesie zbudowanie, czy to przyniesie inspirację, czy to po prostu jest coś, czego w ogóle nie powinienem powiedzieć. I wiecie, i tutaj jest znowu mały niuans. Dlatego, że czasami ludzie mówią takie rzeczy, których nie powinni powiedzieć i później mówią w ten sposób, przecież to jest prawda. Przecież to jest prawda, przecież ja wcale nie kłamałem, ja mówiłem tylko prawdę. Ale wiecie, że prawda, jeżeli jest mówiona, prawda musi być mówiona w miłości. Dlatego, że prawda może pójść w pięty, może spowodować takie spustoszenie w życiu tej osoby, która słucha tego, że jeżeli Bóg tak nam by prawdę o nas mówił bez znieczulenia, to po prostu byśmy tego też nie znieśli. Bóg mówi prawdę, ale Bóg mówi z tym nastawieniem, żeby to było ku zbudowaniu, że to przyniosło dobre owoce, że to przyniosło błogosławieństwo. A więc Biblia nie mówi, mów prawdę prosto w oczy, bo czasami są ludzie, i przepraszam za słowo, bezczelni, którzy mówią, ja tylko mówię prawdę i wali prawdę prosto w oczy, ale jeżeli tylko tej osobie byś powiedział prawdę odnośnie jej życia, to święte oburzenie, larum, to po prostu jak on mógł to powiedzieć. Dlatego tu nie chodzi tylko o mówienie prawdy, ale mówienie prawdy, która może zbudować i prawdy, która może przynieść błogosławieństwo. Mamy wpływ na życie ludzi. Ale idę jeszcze szybciutko krok dalej. Następny werset mówi, a nie zasmucajcie Ducha Świętego, a nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Zbieg okoliczności, przypadek, że akurat werset o zasmucaniu Ducha Świętego jest następnym, kolejnym wersetem poniżej myśli odnośnie mówienia rzeczy, które budują, rzeczy, które przynoszą błogosławieństwo. Kiedy mówimy te słowa, które wypowiadamy, to nie tylko ludzie słuchają, ale tym, który słucha, jest Bóg. On mieszka w naszym życiu, On jest między nami i słucha tego Duch Święty. I teraz, jeżeli Duch Święty, Święty Duch słucha twojej czy mojej mowy, czy Duch Święty w tym momencie jest zainspirowany, czy Duch Święty jest zasmucony? Czy Duch Święty jest zasmucony, czy Duch Święty jest zgaszony? I później mówimy, Panie, proszę Ciebie, błogosław, rozwiąż, proszę Ciebie, wylej swoją chwałę, wylej swoje błogosławieństwo, a Duch Święty tup, po prostu gdzieś zasmucony stoi, dlatego że po prostu nasze życie, nasza mowa spowodowała, że nie mamy z Nim społeczności. Dlatego mamy być tymi, którzy rozumieją, że wszystko, co mamy w swoim życiu, czy miłość, czy pokój, czy radość, czy namaszczenie, czy działanie owoców, czy darów Ducha Świętego, to jest właśnie działanie Ducha Świętego. Duch Święty zdradza to, co dobre w naszym życiu. Jeżeli swoją nierozsądną mową będziemy powodowali zasmucanie Ducha Świętego, to bez Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie cokolwiek osiągnąć w naszym życiu, a nasze życie będzie po prostu tylko ciągłym jakimś takim, wynikającym jeden z drugiego od takich rzeczy w naszym życiu, że będziemy ciągle pokonani, ciągle będziemy niezadowoleni, ciągle będziemy smutni i zamiast wyżyn będą tylko doliny i różnego rodzaju porażki, niepowodzenia, które będziemy osiągali. Dlatego, że nasza mowa może powodować, że Duch Święty ma wolność działania, albo nasza mowa może powodować, że Duch Święty jest zasmucony w naszym życiu. I jeszcze jedna ważna rzecz. Na pewno rozumiemy, że Jezus powiedział, Ewangelia Mateusza, 12 rozdział, mówi, że mowa, która jest, ona pochodzi z naszego serca. My to rozumiemy. Jezus powiedział, że z wnętrza naszego serca pochodzą nasze słowa, więc jakże możecie mówić dobrze, będąc złymi? A więc jeżeli w naszym sercu są złe rzeczy, ktoś może powiedzieć, ja nie widzę serca. Ja wam powiem, wystarczy, że posłuchasz 5 minut jakiejś osoby i już wiesz, co jest w jego sercu. Dlatego, że jeżeli tylko z tego serca wychodzą samochody, polityka, moda, seriale, nie wiadomo co tam, to już wiesz, bo ty mówisz, o, serca nie widać. To są nie sądź, bo nie widzisz. Serca nie widzimy, ale jeżeli słuchasz kogoś, jak ktoś zaczyna mówić i to może nie w taki sposób, że kontroluje każde słowo i tak się zastanawia, ale jak tak mówi spontanicznie, jak tak mówi to, co naprawdę gdzieś tam w jego sercu jest, od razu widzisz, co jest w sercu człowieka. Czy on mówi o Chrystusie, czy on mówi o sprawach Bożych, o przebudzeniu, czy mówi po prostu o rzeczach, które są w jego sercu, ale nie są to jakieś tam dobre rzeczy. Dlatego Słowo Boże mówi, też Paweł mówi w liście do Kolosan, Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obfitości. We wszelkiej mądrości nauczajcie przez psalmy, hymny. Słowo Boże musi być w naszych sercach, bo z naszego serca wychodzą pewne słowa. Ale kiedyś tak popatrzyłem na jeden werset przy powieści Salomona, 18 rozdział, 20 werset, mówi, że jest również drugi kierunek. Jeżeli chcesz zmienić swoje serce, wypowiadaj też dobre słowa. A więc, że to, co mówimy, ma wpływ na serce. Nie tylko serce jest na ustach, ale również to, co na ustach gdzieś przenika głębie naszego serca. I przy powieści Salomona, 18 rozdział, 20 werset, mówi tak. Z owocu ust nasyca człowiek swoje wnętrze, syci się plonem swoich warg. Z owocu swoich ust człowiek nasyca swoje wnętrze, syci się plonem swoich warg. A więc również nasze usta zaczynają sycić nasze serce. I powiem wam, dlaczego dla mnie to jest ważne. Niektórzy ludzie przychodzą i mówią, nie jestem w stanie po prostu czegoś z Bogiem osiągnąć, nie jestem w stanie uwierzyć, nie jestem w stanie czegoś zmienić. Czytałem kiedyś świadectwo, przyszła do pastora kobieta, chora na raka, i modlono się o nią w kościele, nakładano ręce, nie była w stanie przyjąć uzdrowienia, nie było odpowiedniej wiary. Pastor mówi, idź do swojego domu 10 000 razy na kartce i wyznaj swoimi ustami. Napisz na kartce, wyznaj swoimi ustami. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział, 24 werset. Aśnicami Jego jestem uzdrowiona. Aśnicami Jego jestem uzdrowiona. 10 000 razy. Czyniła to dzień za dniem, dzień za dniem. I to, co było na jej ustach, zaczęło wpływać na jej serce. Nagle wiara gdzieś zaczęła wzrastać w jej sercu, że Jezus umarł również za jej chorobę, że umarł również, aby ona była uzdrowiona. Kobieta po napisaniu tych 10 000 razy wyznaniu, sińcami Jego jestem uzdrowiona, nasyciła się plonem swoich warg. Jej serce zostało tym przepełnione, przyjęła uzdrowienie z nowotworowej choroby, dlatego że miała wiarę, coś, co wyznawała swoimi ustami i to również wpłynęło do jej serca. A więc jeżeli widzisz, że twoje serce jest byle jakie, to zacznij również mówić, wyznawać Boże Słowo, zacznij się sycić plonem swoich warg, aby twoje serce, aby nasze serca były przemienione. Słowo Boże mówi, jeżeli ustami swoimi wyznasz, pierwszy z ustami wyznasz i uwierzysz w sercu swoim, to i zostanie zbawiony. A więc wyznawaj Boże Słowo i bądź tym, który to Słowo przyjmuje do swojego serca. Pierwszy list Piotra, 3 rozdział, 10-11 werset mówi, jeśli chcesz oglądać dni dobre, to jest pierwszy list Piotra, 3 rozdział, jeżeli chcesz oglądać dni dobre, jeżeli chcesz być tym, który widzi błogosławieństwo w swoim życiu. Wiecie, od czego Piotr zaczyna? powstrzymaj swój język od złego, a mowę swoją od mowy zdradliwej. Chcesz oglądać dzień dobre? Chcesz widzieć błogosławieństwo w swoim życiu? Powstrzymaj swój język od złego, mowę swoją od mowy zdradliwej. List Jakuba mówi o pobożności, jeżeli ktoś sądzi, że jest pobożny, a nie powstrzymuje języka swojego, tego pobożność jest nieużyteczna. I tutaj powiem w ten sposób, ktoś powiedział kiedyś, że najszybciej taką śrubką, która poluzowuje się w naszym mózgu, nie wiem czy słyszeliście, jest śrubka, która przytrzymuje nasz język. Że ona jakoś tak najszybciej się nam poluzuje, że gdzieś tam się poluzuje i język tak za szybko gdzieś zaczyna latać w naszym życiu. A więc ta śrubka, która w naszej głowie gdzieś najszybciej się poluzowuje, jest śrubka, która przytrzymuje nasz język. I to, co mówię, nie mówię jako chęć do tego, żeby mówić tak, jestem chory i teraz jestem zdrowy. Nie mam pracy, żebyś mówił, mam pracę. Nie o to chodzi. Nie mówię o tym, tylko mówię o czymś takim. Jeżeli jesteś osobą, która ma problemy finansowe, jeżeli jesteś osobą, która nie ma pracy, możesz przyjść i powiedzieć i zacząć wyznawać w taki sposób. O, jaka korupcja. O, to wszystko przez ten rząd. Firmy upadły. Nie ma teraz żadnej nadziei. Nie ma żadnej możliwości. I może zacząć mówić o wielu rzeczach po prostu i tylko tak językiem. A diabeł słucha i po prostu tylko jeszcze bardziej pogłębiać się i coraz bardziej jeszcze zanurzać się, jeżeli chodzi o sytuację, w której jesteś. Ale z drugiej strony na sytuację, w której jesteś, możesz nałożyć Boga, Boże Słowo, Boże obietnice, to co Bóg powiedział. I możesz powiedzieć, również możemy powiedzieć, że na dzień dzisiejszy nie mam pracy, może nie mam finansów, brakuje mi tego i tego w moim życiu i to jest prawdą. Ale Słowo Boże mówi, że Pan jest pasterzem moim. Słowo Boże mówi, niczego mi nie braknie. Słowo Boże mówi, że On jest tym, który troszczy się o moje życie, że On zastawia stół dla mnie wobec moich nieprzyjaciół. Słowo Boże mówi, że Pan powiedział, że mnie nie zostawi, że On zaspokoi moje potrzeby, że On zaspokoi wszelkie potrzeby moje według bogactwa swojego w chwale. A więc Bóg jest tym, który troszczy się o moje życie. On powiedział, że będzie zaspokajał moje potrzeby. Chwała Ci Boże, wielbię Ciebie, wywyższam Ciebie, bo Ty jesteś większy od tej recesji, Ty jesteś większy od tych okoliczności, Ty jesteś większy od tej korupcji i możesz wielbić i chwalić Boga, oczekując tego, że On Cię nie zostawi i On o Tobie nie zapomni. Rozumiecie, jaka jest różnica? Że nie to, żeby mówić nieprawdę, ale mówić prawdę, ale odnosząc to cały czas, patrząc na Boga, na Jego Słowo, na Jego Wszechmoc, na to, że On uczynił niebo i ziemię. On jest większy od diabła, On jest większy od tego świata, On jest większy od wszelkich okoliczności i On może zaspokoić wszelkie Twoje potrzeby. Dlatego, że On jest Bogiem, który jest Bogiem cudów, On jest Bogiem mocy i On czyni wielkie rzeczy w odpowiedzi na wiarę i na zaufanie, które mamy w swoim życiu wobec Niego. Ktoś powiedział, gdzieś czytałem, nie wiem czy dotyczy kobiet czy mężczyzn, że człowiek wypowiada około 30 tysięcy słów dziennie. Jest to taka ilość słów, że można napisać niedużą książeczkę, po prostu taką grubszą broszurę. I wtedy tak pomyślałem, jeżeli ludzie czytają naszą poezję, te 30 tysięcy słów dziennie, co nasza poezja wzbudza w ich życiu, co nasza poezja wzbudza w ich sercach? Czy kiedy przeczytają te 30 tysięcy słów, gdyby tak posłuchali, czy to jest horror, gdzie taki później rozczęsieni, bo przeczytali taką książkę, która takie emocje wzbudziła w ich życiu, czy to jest może taka literatura, którą czytają i tak nie mogą się doczekać, następny rozdział, co w następnym rozdziale, co w następnym, że po prostu jest to coś, co naprawdę ich inspiruje i buduje. A kiedy Bóg czyta poezję naszych ust, czy On również mówi, to jest mowa, że taką książkę ja też bym napisał, czy to jest właśnie coś, co jest według mojego ducha, czy kiedy Bóg tak przegląda to i tak słucha tą naszą mowę, to tak zatyka ucho i mówi, nie da się tego słuchać, dlatego że to po prostu jest wszystko niezgodne gdzieś z moim duchem, niezgodne z moją mową, niezgodne z moim słowem. A więc jesteśmy tymi, którzy coś tworzymy. Ale czy ta nasza twórczość Bogu, ludziom podoba się, czy przynosi dla nich zachęcenie, czy przynosi dla nich zbudowanie, czy ona coś dobrego, czy ona coś złego wnosi w życie ludzi, którzy naszej poezji słuchają. Tej poezji naszej mowy, poezji naszych słów. I ostatnie porównanie, też kiedyś tak pomyślałem, język to jest, porównałbym tak do noża. czegoś, tak jak jest Słowo Boże mówi, że nóż, który może ranić, ale również może mieć wspaniały użytek. I niestety są ludzie, którzy kiedy się zdenerwują, to wezmą ten nóż swojego języka i tak ranią raz, dwa, tu, bo się zdenerwował, bo coś, bo powiedział. I po prostu i później tak temu zadał ranę, tamtemu zadał ranę, tamtego gdzieś tam pokaleczył. Inni znowu są tacy bardziej subtelni, że tym nożem, no wiesz, i tak pasek po pasku kroją, mówią prawdę, ale tak, żeby poszło w pięty i tak po prostu wykorzystują tą mowę do tego, żeby komuś przypiec i po prostu powiedzieć coś tak, żeby bardziej subtelnie, ale gdzieś tak po prostu swoje powiedzieć. Wiecie, różne charaktery, ten choleryk, tamten znowu może w jakiś bardziej taki uspokojony, w różny sposób ludzie mówią. Ale chciałbym i zachęcam was do tego, żeby na podstawie Bożego Słowa, żeby nasz język, nawet jeżeli mówimy, jeżeli ktoś jest chory, żebyśmy potrafili przeprowadzić taką operację, żeby wyciąć to, co złe, żebyśmy mogli właśnie spowodować, że to, co chrome, może gdzieś zostaje odsunięte, zostaje to przemienione w życiu tego człowieka, żeby ten człowiek później uzdrowiony, zachęcony, ubłogosławiony miał Boże zdrowie i żeby to przyniosło Jemu błogosławieństwo, Bogu również chwałę, nam zachęcenie i zbudowanie, żebyśmy dobry użytek robili ze swojego języka. Podsumuję to w ten sposób. Jeżeli chodzi o nasze mowy, nasze słowa, chwalmy Boga, wywyższajmy, błogosławmy Go, dziękujmy. Niech chwała Boża będzie na naszym języku. Jeżeli chodzi o ludzi, budujmy, zachęcajmy, inspirujmy, mówmy w taki sposób. Bracie, to jest możliwe. Bóg powiedział, napisane jest, nie wątp, Bóg jest Bogiem, który dał swoje obietnice, będzie ci błogosławił. Ludzi, którzy Boga nie znają, miejmy Słowo Boże na swoim języku. Jest nadzieja w twoim życiu. Bóg jest Bogiem, który stworzył ten świat. Jezus umarł za twoje grzechy. On da ci nowe życie, jeżeli przyjdziesz do Niego. A więc niech Słowo Boże będzie na naszym języku, kiedy rozmawiamy z ludźmi niewierzącymi. A jeżeli chodzi o diabła, to w tym momencie precz w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Różna mowa do różnych osób, ale żeby to było skuteczne i żebyśmy widzieli, że dobry plon jest na naszym języku, czy poprzez naszą mowę i żeby przez to, tak jak rozpocząłem, żeby Kościół nie był, czy bracia, czy nasze rodziny, nasze dzieci, nasi mężowie, żeby nie byli rujnowani, ale żeby budowani i żeby nasza mowa przyniosła błogosławieństwo. Jest możliwe zwycięstwo, jest możliwe przebudzenie, jest możliwy rozwój w naszym duchowym życiu, ale wykorzystujmy naszą mowę jako jeden z pierwszych elementów do tego, żebyśmy uwielbiali Jezusa i zwyciężali wszelkie okoliczności naszego życia, a na ludzi, żebyśmy mieli pozytywny wpływ. Amen.